Duchu Święty, Duchu wiernych, Ty nie opuszczasz tych, co Ciebie szukają. Wołają do Ciebie, proszą Ojca i Syna o Ciebie. Nie płoszą Cię obłudą, niemądrym myśleniem, nieprawością serca. Duchu Święty, udziel nam daru wytrwania przy Ojcu i Synu i przy Tobie, któryś jest ich miłością odwieczną. Napełniaj nas zawsze i wszędzie, o każdej porze i na każdym miejscu, pamięcią o bliskości Boga. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, napełnij nasze serca, nasz rozum, naszą wolę i prowadź nas po ścieżkach naszego życia. Otwieramy katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy przy szóstym przykazaniu. Nie cudzołóż. Dzisiaj zajmiemy się rzeczywistością, tematem czystości. Są to punkty 2337 i następne w katechizmie Kościoła katolickiego. Powołanie do czystości. Tak ten punkt jest zatytułowany. Nie jest łatwo mówić o czystości w naszych czasach, podobnie jak nie jest łatwo mówić o wiernej i nieodwołalnej miłości, za którą każdy z nas tęskni najbardziej, bo tej miłości pragniemy w naszym życiu. To są niestety tematy tabu w dominującym obecnie świecie, w tej niskiej, niejednokrotnie kulturze, która skupia się głównie na tym, co w człowieku cielesne, popędowe. Jednym z najbardziej niepopularnych słów współczesnego języka jest to słowo czystość. Szczególnie wśród młodych ludzi jest to temat tabu lub powód niejednokrotnie do drwin. Znaczna grupa młodych ludzi nie wyobraża sobie życia bez współżycia seksualnego, bez względu na to, czy dokonuje się ono w małżeństwie, czy też poza wszelkimi zobowiązaniami. Karol Wojtyła w Miłość i odpowiedzialność upatrywał źródeł takiego stanu rzeczy w przeakcentowaniu subiektywnego, psychologicznego aspektu miłości, nazwanego fizycznym zauroczeniem i pociągiem. Ale to tylko jedna strona medalu. Umyka gdzieś to, co wydarza się między osobami na głębszym poziomie, czego nie da się wyczuć zmysłami i nagłym skokiem ciśnienia. A chodzi o relację międzyosobową, pełną zaangażowania, zakorzenienie nie tylko w uczuciach, ale również w ludzkim duchu i przyrzeczonym słowie. Wymiar teologiczny jest najważniejszy dla zrozumienia czystości i dla trwania w czystości. Potrzeba i sens czystości wynika bezpośrednio z genezy człowieka. Pan Bóg stworzył ludzi po to, by kochali i szukali radości, nie po to, by pożądali i szukali przyjemności. Czystość to życie na podobieństwo Boga i trwanie w Jego świętej miłości. Właśnie dlatego czystość jest możliwa wtedy, gdy człowiek trwa w przyjaźni z Chrystusem i gdy spotyka się z Nim w sakramentach, poprzez które On nas uświęca, umacnia i przemienia. Czystość to owoc Ducha Jezusa, Ducha miłości. To zatem najpierw postawa i cnota religijna. To świadomość, że we mnie mieszka święty Bóg i że każde moje spotkanie z samym sobą, z drugim człowiekiem, nawet to najbardziej intymne, nie powinno naruszać mojej więzi z Bogiem, która jest silniejsza niż moja więź z samym sobą i bez której nie potrafię respektować mojej własnej godności. Czystość to świadomość, że moje serce pozostaje zawsze niespokojne, jeśli odnoszę się do siebie czy do drugiego człowieka w sposób inny niż pragnie tego Pan Bóg. Ostatecznym fundamentem czystości jest odkrycie, że tylko Pan Bóg jest miłością i źródłem każdej miłości, także tej, która prowadzi do małżeństwa i także wtedy, gdy miłość wyraża się poprzez współżycie seksualne. Czystość w wymiarze teologicznym rodzi się we wnętrzu człowieka i sprawia, że on sam oraz jego więzi z innymi ludźmi stają się błogosławione. Czystość w tym aspekcie obejmuje nie tylko dziedzinę seksualną, ale cały sposób istnienia. Oznacza bowiem życie w obecności Boga i na podobieństwo Boga. Czystość jako cnota religijna to świadomość, że człowiek wraz ze swoim ciałem jest świątynią Ducha Świętego. Czystość to wyraz czci wobec świętego Boga, a także wyraz szacunku wobec godności człowieka, którego Pan Bóg kocha nad życie. Czystość nie jest ani zarozumiała, ani możliwa poza miłością i poza więzią z Bogiem. Zaprzeczeniem czystości w wymiarze tym teologicznym jest zapomnienie o tym, że Pan Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, że kocha go nad życie, że obdarza go godnością osoby i że powołuje do życia w wolności dzieci Bożych. Konsekwencją odejścia od Boga jest odejście od samego siebie i utrata czystości. Prowadzi to do ubóstwienia siebie, innych ludzi czy jakichś rzeczy i do stawiania chwilowej przyjemności w miejsce miłości i radości. Nieczystość w tym wymiarze oznacza zaparcie się samego siebie i własnej godności oraz wchodzenie na drogę dramatycznych krzywd, grzechów i cierpień. Drugim obok teologicznego wymiarem czystości człowieka jest wymiar osobisty, psychofizyczny i duchowy. Wymiar ten oznacza sposób przeżywania i wyrażania czystości w kontakcie z samym sobą. W tym aspekcie czystość oznacza zdolność do integracji całego człowieczeństwa, a zwłaszcza cielesności, płciowości, seksualności i uczuciowości. Integracji tego wszystkiego wokół miłości. Człowiek czysty to taki, który zachwyca się miłością, w którym mieszka miłość i który w konsekwencji nie chce brudzić samego siebie żadną myślą, słowem czy zachowaniem, które nie jest godne dziecka Bożego. Czystość osobista oznacza zarówno panowanie nad samym sobą, opanowanie cielesnych namiętności i emocjonalnych poruszeń, jak i wzrastanie w świętości. Wyraża się w czystości intencji, myśli, zachowań, prowadzi do coraz większej mądrości i radości życia. Zaprzeczeniem czystości w wymiarze osobistym jest skupienie się na własnej cielesności, na instynktach i popędach, na szukaniu chwilowej przyjemności za każdą cenę. Trzeci aspekt czystości to wymiar społeczny. Czystość w tym aspekcie oznacza odnoszenie się do innych osób z miłością dojrzałą, bezinteresowną i wierną. Czystość to cnota moralna, która gwarantuje zachowanie szlachetnej, przejrzystej postawy do innych ludzi, a szczególnie do osób drugiej płci. Czystość to bycie darem dla drugiej osoby, a nie czystość. To bycie złodziejem, który chce wykraść komuś godność i niewinność, tak jak złodziej usiłuje wykraść rzeczy, które do niego nie należą. Seksualność czysta to spotkanie dwóch osób, a seksualność nieczysta to spotkanie dwóch popędów lub popędu z uległością. Miłość, która nie panuje nad popędem i nad pożądaniem, skazana jest na śmierć. Zamienia się coraz bardziej w mechaniczne, nieludzkie współżycie. Natomiast miłość dojrzała owocuje wzruszającą fantazją czułości i bliskości. Czystość dojrzale rozumiana nie wynika ze zbędnego umartwienia czy lęku przed ciałem, seksualnością albo przyjemnością. Wynika natomiast z postawienia miłości na pierwszym miejscu w kontakcie z każdym człowiekiem i w każdej sytuacji. Osoba jest tak niezwykłym darem, że jedynym właściwym odniesieniem do niej jest miłość oczyszczona z egoizmu i pożądania. Czystość chroni człowieka przed pokusą, by używać drugą osobę lub samego siebie jako środka, a nie jako celu. Wartość osoby nieskończenie przewyższa wartość przyjemności. Czystość to integrowanie tego, co pochodzi ze zmysłowości, z uczuciowości, w etycznie pełnowartościowy stosunek osoby do osoby. Czystość ma za zadanie wyzwalać miłość z postawy użycia. Czytamy w Miłość i Odpowiedzialność Karola Wojtyły. Czystość to świadomość, że to, co najbardziej intymne i co najmocniej związane z miłością oraz zaufaniem, tylko raz można ofiarować i tylko raz można otrzymać. Czystość w relacjach międzyludzkich sprawia, że nie mylimy miłości do drugiej osoby z pożądaniem jej ciała czy z traktowaniem jej jak rzeczy, której szukamy dla osiągnięcia egoistycznych przyjemności. Dojrzała czystość motywowana jest czymś nieporównywalnie większym niż jedynie lękiem przed skutkami nieczystości. Wielu osobom pojęcie czystości kojarzy się przede wszystkim z całkowitym powstrzymaniem się od współżycia seksualnego. Jak widzimy, nie jest to jednak właściwe rozumienie czystości, do której przecież zobowiązani są wszyscy, zarówno osoby żyjące samotnie, jak i w małżeństwie. Katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia, że czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym, czytamy w punkcie 2337. Owa integracja płciowości polega na włączeniu jej w całość osoby. Płciowość jest sposobem naszego istnienia, częścią naszej osoby i naszego życia, dlatego nie może funkcjonować niezależnie. Musi być podporządkowana naszemu rozumowi i woli. Płciowość staje się osobowa i prawdziwie ludzka, gdy zostaje włączona w relacje osoby do osoby, w zależności od kontekstu życia. Siły życia i miłości obecne w każdym człowieku winny zawsze służyć budowaniu autentycznych relacji między ludźmi, zależnie od wybranego sposobu życia. Wszyscy idąc za Chrystusem, wzorem wszelkiej czystości, są powołani do życia w czystości stosownie do różnych stanów swego życia. Jedni, przekazując Bogu dziedzictwo lub celibat, przyrzekając Mu, mogą w ten sposób łatwiej poświęcić się niepodzielnym sercem jednemu Bogu. Inni, jeśli są związani małżeństwem, wezwani są do życia w czystości małżeńskiej. Pozostali do praktykowania czystości we wstrzemięźliwości. Czytamy w kompendium katechizmu Kościoła katolickiego w punkcie 491. O postawę czystości w każdym z powołań stanów trzeba dbać przez całe życie. Nigdy nie można powiedzieć, że zdobyło się tą cnotę raz na zawsze. W dziedzinie czystości znane są prawa wzrostu, który dokonuje się etapami. naznaczonymi niedoskonałością i dość często grzechem. Oczywiście, choć każdy etap życia wymaga zaangażowania w pracę nad sobą, szczególnie duży wysiłek winno się podejmować wówczas, gdy kształtuje się osobowość w dzieciństwie i w młodości. Do troski o czystość zobowiązani są także narzeczeni. Powstrzymanie się od przejawów czułości właściwych miłości małżeńskiej pomaga pogłębić wzajemny szacunek oraz jest szkodą wierności. Warunkiem życia w czystości jest zdolność panowania nad samym sobą. Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje środki, które służą osiąganiu panowania nad własną płciowością, a są nimi poznanie siebie, praktykowanie duchowej dyscypliny w zależności od napotykanych sytuacji, posłuszeństwo przykazaniom, czy wreszcie wierność modlitwie. Kto chce zapanować nad sobą, winien także uczyć się umiarkowania. Umiarkowania, które pozwala zapanować nad różnymi ludzkimi pragnieniami. Czystość rozwija się i umacnia w przyjaźni. Warto podkreślić, że choć czystość jest zadaniem bardzo osobistym, jednakże ważny jest także kontekst kulturowy. Troska społeczeństwa o należny każdej osobie szacunek, o autentyczne ukazywanie ludzkiej seksualności jako siły służącej życiu i miłości między osobami. Miłość jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty, każdego człowieka. Miłość, do której został powołany każdy człowiek, powinna nim owładnąć, aby wszystkimi swoimi uzdolnieniami naturalnymi, nadprzyrodzonymi służył Bogu i ludziom. Również ta sfera seksualna człowieka musi być całkowicie podporządkowana tej miłości. Miłość służebna powinna stać się podstawą całego człowieczeństwa. Wszystkie uzdolnienia ludzkie, w tym i sfera seksualna, mają być włączone w naturę miłości, która nie szuka swego, lecz służy innym. Każde działanie ludzkie powinno być inspirowane miłością, powinno być ukierunkowane na autentyczne dobro. Dzięki czystości sfera seksualna nie jest odłączona od miłości, nie jest traktowana jako zupełnie od niej niezależny przejaw życia i działania człowieka. Chrzest jest powołaniem do życia świętego, opartego na miłości. Jest również wezwaniem do miłości czystej. W chwili chrztu chrześcijanin zobowiązał się do czystego przeżywania swojej uczuciowości. Często można się spotkać z ośmieszaniem czystości, ukazywaniem jej jako naiwności, nieumiejętności korzystania w pełni z życia. Tymczasem czystość przynosi wielkie dobro. Rozważmy niektóre formy dobra powstające dzięki czystości. Są to między innymi integracja osoby, wolność i pokój wewnętrzny, przyjaźń, możliwość głębokiego kontaktu z Panem Bogiem. Czystość przywraca jedność wewnętrzną, która po grzechu pierworodnym została zachwiana. Mówi o tym święty Paweł. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Między innymi popęd seksualny może skłaniać do działań nie wyrażających prawdziwej miłości do Boga i do człowieka, a więc do czynów sprzecznych z miłością. Czystość integruje nas na nowo i prowadzi do jedności, którą utraciliśmy, rozpraszając się w wielości, czytamy u świętego Augustyna. Cnota czystości pozostaje w zależności od kardynalnej cnoty umiarkowania, która zmierza do przeniknięcia rozumu uczuć, rozumem uczuć i popędów ludzkiej zmysłowości. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2341. Czystość wprowadza harmonię, jedność i ład wewnętrzny. Integruje całego człowieka. Osoba żyjąca w czystości zachowuje integralność obecnych w niej sił życia i miłości. Człowiek ma działać ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Tkwiąca wewnętrzną i rozbudzona jeszcze przez czyny sprzeczne z zasadami moralnymi pożądliwość zniewala człowieka. Poddaje go pod swoje panowanie, narzuca mu postępowanie zgodne z jej wymaganiami. Dlatego też człowiek powinien dążyć do wolności, która polega na panowaniu nad sobą, to znaczy nad myślami, słowami, czynami, patrzeniem, słuchaniem. To panowanie nad sobą jest wolnością. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli i namiętności, dąży do swojego celu drogą wolnego wyboru, wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce. Czytamy w Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Kierowaniu się w życiu nie egoistycznymi namiętnościami, pożądaniami, lecz miłością rodzi pokój. Aby ten pokój osiągnąć, trzeba zapanować nad wszelkimi egoistycznymi pragnieniami. Trzeba do tego dążyć. Albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy. Miłość czysta sprzyja rozwijaniu się głębokiej przyjaźni. Stanowi ona jej fundament. Czytamy w punkcie 2347. Czystość przejawia się szczególnie w przyjaźni wobec bliźniego. Przyjaźń rozwijana między osobami tej samej płci bądź różnymi płci stanowi wielkie dobro dla wszystkich, prowadzi do wspólnoty duchowej. Przykład takiej czystości przyjacielskiej miłości zostawił nam Chrystus. On też wybrał nas na swoich przyjaciół. W przyjaźni z Nim formuje się nasza czysta miłość. Także Maryja ukazuje, jak można wszystkich bez wyjątku ludzi kochać miłością czystą. Ponadto rozwijanie miłości do Maryi, Matki Jezusa Chrystusa i naszej, pomaga w formowaniu się czystości. Kształtuje bowiem miłość podobną do tej, jak miłość dziecka do swojej matki. Miłość absolutnie czystą. Maryja Dziewica, o której można myśleć tylko w sposób czysty, została nam dana między innymi po to, aby uczyć nas miłości duchowej i czystej. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czystość serca, myśli, pragnień jest miłością, która jednoczy z Bogiem. Dzięki tej miłości można osiągnąć zbawienie i oglądać Boga na zawsze. Czystość serca pozwala już tu na ziemi wnikać na modlitwie w tajniki Bożej miłości. Czystość oznacza osiągnięcie pozytywnej integracji płciowej w osobie. Płciowość staje się osobowa i prawdziwie ludzka, gdy zostaje włączona w relacje osoby do osoby, w zależności od własnego stanu życia. Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą. Jest to zadanie długotrwałe, dlatego nigdy nie można powiedzieć, że zdobyło się ją raz na zawsze. Trzeba nam nieustannie o tę czystość zabiegać w naszym sercu. naszej codzienności, która niejednokrotnie nie sprzyja tej cnocie, która wystawia ją tak często na próbę poprzez te treści, poprzez tę niską kulturę dzisiejszego świata, która zewsząd nas otacza. Trzeba nam tym bardziej nasze zmysły wpatrywać w Matkę Najświętszą. Tę, która jest Matką Pięknej Miłości. Ta, która wyprasza nam również tę cnotę czystości. Czystości, do której każdy jest powołany w ramach swojego powołania.